Hej, witajcie na napisach końcowych. Tak, dziwnie, zmieniło się. Wszystko się
featuring
zmieniło.
Featuring z Palmy, tak.
Wszystko się zmieniło. Stwierdziliśmy z Radkiem, że jak Łukasz odszedł, to musimy znaleźć kogoś innego, kto będzie na wszystko narzekał i kto, dla którego...
Nie mogliśmy się zdecydować.
Tak, dla którego... Szukaliśmy kogoś, kto jak mówisz mu fan, to mówi nie, dziękuję. Więc generalnie...
Tak. Nie mogliśmy się zdecydować. Oskar chciał Adama, ja chciałem Adama i wzięliśmy Adama i jeszcze Paweł się pojawił
nagle. Ale co podał Oskar, to jest definicja Oskara. Jak mówisz fan, to on mówi nie. Bez przesady. Fan jest niezoptymalizowany.
To się okaże.
Jest za bardzo fan. Trzeba to znerfić. Trzeba dodać coś, żebyście cierpieli też, jak się dobrze bawicie, żeby było równo. Najlepsza zabawa jest, jak cierpisz.
Szukaliśmy kogoś, kto ponarzeka i jak już słyszycie, się udało.
Słuchajcie, Oskar autentycznie mówi takie rzeczy, powiedział kiedyś taką rzecz, że ja za mało się cieszę, jak cierpię w grze D&D. W sensie, jak mi coś nie wychodzi, to za mało się cieszę. Powinien się cieszyć tym, że mi nie wychodzi.
Zawsze musi być
Oskar. Oskar, kurwa, nie tak to działa.
A da się, ja zawsze się cieszę.
Radek się cieszy zawsze, jak mu coś nie wychodzi.
Ja też się zawsze cieszę, jak Radkowi nie wychodzi, więc...
Da się.
Okay.
No, ale właśnie o to chodzi, że pogadamy dzisiaj sobie o serialu Legends of Vox Machina. Pierwsze trzy odcinki pojawiły się na Amazon Prime. No i jest to właśnie serial, który jest adaptacją, powiedzmy, pierwszej kampanii Critical Role, którą rozegrali już dawno, dawno temu. Teraz prowadzą trzecią, więc to już kawał czasu temu. W ogóle ten serial powstał dzięki temu, że robili zbiórkę na Kickstarterze. Tam w sumie zebrali ten serial 11 milionów, jak czytałem, a i tak to nie było takie proste, żeby go od razu ktoś przyjął. To miała być w ogóle krótka animacja, tam 30-minutowa, one shot czy coś takiego. W końcu, wiadomo, Amazon się pojawił i jakoś tam dało się zrobić z tego stały serial, który teraz będą tworzyć. Oczywiście do tego zatrudniono więcej aktorów głosowych, żeby ich DM, czyli Matt Mercer, nie podkładał głos pod wszystkich, którzy nie są w drużynie.
Ale podkłada pod kilku, nie?
Pod kilku, tak.
Tak, tak, tak.
Natomiast no, w końcu to powstało i dlaczego postanowiliśmy gadać w tym składzie? No bo wszyscy gramy w RPG na kanale Spalmy, to na który gorąco zapraszamy, bardzo zawsze, wszędzie i jakby tak. mamy z tym pewne doświadczenie. Natomiast z Critical Role samym jest taki problem, że wiele ludzi odbija się i to siłę czy nas też czy tyczy, jak nagrywamy RPG, my robimy odcinki po półtorej godziny. Ale w momencie, kiedy to nagrywamy, nasza kampania ma już ponad 60 odcinków. Nie każdy jest w stanie wskoczyć od tak sobie i nagle zacząć oglądać co tydzień półtora godzinny odcinek, a już mówiąc, jak się kilka ich nazbiera. No i z Critical Role zawsze też wiele ludzi miało ten problem. Ich odcinki też są co tydzień, ale trwają około 4 godzin, poniżej czasami, tak, no tam przerwa jest w środku duża, więc bym 3,5 pewnie...
Nie, no ale to jest, wiesz, to i tak jest koło 4 godzin. Nie,
myślę, że 3,5 większość, tam różnie się zamykają, ale myślę, że koło tego to jest. Więc oglądanie tego co tydzień jest dla wielu ludzi dosyć problematyczne, no a tutaj dostaliśmy taką znacznie skondensowaną wersję. I braliśmy się w składzie, w którym jeśli chodzi o samo Critical Role, bo o tyle co jakby w RPG-a gramy wszyscy, ale samo Critical Role mamy różne podejście. Ja z pierwszej kampanii nie widziałem ani jednej całej sesji. Widziałem jakieś tam, nie wiem, najlepsze momenty, czy coś takiego, jakieś tam różne takie rzeczy, ale nigdy nie oglądałem jednej całej sesji. Drugą śledziłem przez jakiś czas, ale przez właśnie wymogi czasowe odpadłem. W trzeciej powoli nadrabiam, teraz staram się to oglądać na takiej zasadzie, że okej, jak nad czymś pracuję, co nie jest super angażujące, albo gram w grę, w której jest, nie wiem, jakiś przyjemny grind, który sobie coś tam po prostu robię, żeby się relaksować, to gdzieś na drugim tutaj odpalam sobie Critical Role i ono sobie leci i gdzieś tam sobie oglądam. I powoli nadrabiam, ale nawet teraz nie jestem na bieżąco w ich trzeciej kampanii.
No ja gratuluję ci w ogóle podziału, że tak powiem, uwagi, bo ja próbuję podobnie, jestem do tyłu w stosunku do ciebie, jeżeli chodzi o trzecią kampanię, ale ja nie jestem w stanie tego w ogóle oglądać jako drugiej rzeczy, nie jestem w stanie niczego, niezależnie co bym robił, muszę się skupić na tym, co oglądam. Przy tym oglądam w półtora prędkości, czy coś takiego, żeby to leciało jakoś, nie? Ale tak. Ale tak, jakby poza tym, jeżeli chodzi o podejście moje do Critical Role, to wprawdzie nie widziałem, nic nie widziałem, poza też jakimiś pojedynczymi scenami na YouTubie, wyciętymi z pierwszej kampanii, ale jestem absolutnym fanem tych ludzi, uważam, że fantastyczne osoby, fantastyczna robota i tak dalej, więc... I jakby rozumiem, na czym to polega, nie? Po prostu nie nadrabiałem pierwszej kampanii, ale przychodzę do tego serialu... z perspektywy fana tej ekipy, ale nie fana pierwszej kampanii, bo jej nie widziałem, nie znam jej, ale jakby fanem ekipy jestem, więc mam taką perspektywę.
To pytanie jeszcze do reszty, jak żebyście powiedzieli, jakie jest wasze jakiekolwiek zajmienie, czy z Critical Role, czy z ludźmi, którzy tam tworzą, no bo wiem, że na przykład Adam o tyle co z Clickerroll to mniej, ale twórczość Matta Mercera jako taką tak. nie jest dla ciebie obca, prawda?
Matthew Mercera bardzo lubię jako aktora głosowego i staram się w miarę śledzić jego karierę. I chciałbym kiedyś wejść w Critical Role, ale to jest zawsze coś, co odkładam na później, bo ilekroć widzę te 4-godzinne odcinki, to okej, to może kiedy indziej. I tak odkładam i ostatecznie nic nigdy tak naprawdę nie oglądałem, ani nawet jakiejś kompilacji, ani niczego, bo zawsze sobie twierdziłem, że nie widzę w tym sensu. To już będę oglądać całość. I powiem, że byłem tak optymistycznie nastawiony do tego, bo myślałem, że to będzie właśnie coś takiego, co by mnie wprowadziło w tą pierwszą kampanię, czy w ogóle w ten świat Critical Role bez konieczności oglądania jakby 16-godzinnych jakby sesji, czy coś takiego.
No ja z tej pierwszej kampanii oglądałem z 1-2 odcinki i to też tylko, żeby sobie sprawdzić też chwilę przed tym, przed no jak były zapowiedzi Vox Machiny, nie? Żeby zobaczyć jak to wyglądało, z drugiej też jakoś wyrywkowo, z trzeciej trochę więcej, ale no to jednak ten to, że to są kobyły czasowe, na którym ciężko tak sobie przysiąść i oglądać, szczególnie odcinek za odcinkiem. No ja to głównie oglądam podcastowo, tak, że mogę gdzieś sobie w tle puścić właśnie i jako... To jest dobre do podziału uwagi, nie? Bo to jest coś, właśnie... co nie zajmuje tak dużo, nie? I można jakieś inne rzeczy robić. Ale też nigdy nie przyjadłem tak, żeby więcej, nie? Ale lubię oglądać. Lubię te odcinki, gdzie mają gości jakichś specjalnych.
Autentycznie jestem pod wrażeniem tego, co mówisz, bo tam jest tyle ludzi, że jakbym miał tego słuchać bez patrzenia, kto mówi jeszcze. Ale ja jeszcze ja robisz coś innego jednocześnie, to jakby... To jest dla mnie...
Nie wiesz co, ja mam inaczej? Bo ja jestem przyzwyczajony do głosów, ja od razu wiesz, łączę to z ludźmi.
Też, zwłaszcza, że tym aktorzy głosowi, ale jakby dla mnie zaskakuje mnie to, co mówisz, to co Oskar mówicie, bo dla mnie osobiście Critical Role jest przeciwieństwem rzeczy, które możesz oglądać jakby w ramach podziału uwagi, że możesz to robić przy okazji czegoś. Nie, to jest jakby dla mnie tak, tam się dzieje tak dużo, w sensie oni prowadzą narrację, a często jest jeszcze ktoś komentuje tę narrację na boku i to słychać, nie przerywając narracji. Że jak tylko, nie wiem, tracę skupienie na chwilę, to za chwilę nie wiem, gdzie oni są, nie wiem, co się dzieje, coś mi ominęło i tak dalej, nie? To też nie jest taki podcast, gdzie, nie wiem, jeżeli masz podcast dyskusyjny i na chwilę się wyłączysz, ale za chwilę wrócisz, to dyskusja trwa i gdzieś tam nadgonisz ten ciąg, tak? A tutaj jak masz fabularną rzecz, to może paść jakaś informacja albo coś ważnego się zdarzyć, co cię ominie, nie? I dlatego
to wiesz co, to ja sobie wyrobiłem skupienie, ucząc się słuchać audiobooków przez 2 lata, gdzie wcześniej, wiesz, nie umiałem słuchać zupełnie audiobooków, bo traciłem, wiesz, tam stracisz 2 linijki tekstu i już nie wiesz, co się dzieje, nie? I wracasz. I to było zawsze denerwujące dla mnie. A w końcu się nauczyłem tak, że wiesz, że mogę słuchać tego, wszystko zapamiętuję, co leci, a mogę robić też drugą rzecz, że jakbym, wiesz, na 2 płaszczyznach zupełnie działał. I przez to mi się też lepiej słucha Critical Role, bo normalnie, jakbym tego nie miał wyrobionego, to też rozumiem zupełnie, jak masz, nie? Że to
audiobooków też nie potrafię, więc jest szansa, że jakbym się nauczył, to bym...
Ja próbowałem oglądać Critical Role, tak wiecie, żeby usiąść, jeszcze na TV sobie odpalić i tak dalej, ale no miałem wrażenie, że to nie ma opcji, że ja poświęcam 4 godziny w tygodniu.
Nie, ja muszę 10 rzeczy naraz robić, nie?
Nie da się, po prostu jak oglądałem, miałem wrażenie, że...
Radek, mam w telewizor włączony z Critical Role, ale tutaj żongluje tam...
Cyberpunk!
Oglądam się dobrze, ale czuję, że jeszcze właśnie to i tak, wiesz, co tydzień.
Zauważyłeś, jak sesję nagrywamy, że wiesz, że tutaj leci Critical Role, tutaj jeszcze, wiesz, na rowerku jadę,
nie? No, Oskar, kolację monitor robię. Kupił już, nie?
Żeby tak, dlatego, że ale na początku byłem dokładnie tak jak Radek. Ja sobie na jednym monitorze po prostu sobie coś grałem i to w tle leciało. Na drugim monitorze mam tylko to, że jak się śmieją czy coś takiego, to mogę zerknąć i zobaczyć, jaką, nie wiem, robi Matt Mercer minę. Jaką robi Matt Mercer minę, jak udaje goryla ostatnio.
Tak, a to wszystko na sali operacyjnej, bo Oskar jest również chirurgiem.
No to wiesz, to swoją drogą.
Oskar na jednym monitorze prowadzi nam sesję RPG, a na drugim ogląda sesję RPG Matt
Mercer. Autentycznie ogląda mi się bezproblemowo jakoś. Nie wiem, nie potrafiłbym. To jest jedyny sposób, w jaki mogę oglądać Critical Role. Jeszcze nawet nie jestem na bieżąco, ale myślę, że dogonię w końcu do tego, żeby być na bieżąco. To jest absolutnie jedyny sposób. No, ludzie, którzy są w stanie poświęcać 4 godziny, de facto 3 nasze sesje praktycznie, które my nagrywamy normalnie, no to ktoś musi być naprawdę tym zajarany tak dogłębnie i jeszcze oglądać to, wiecie, tak jak Paweł chciałby to oglądać, czyli na prędkości 1.0, na pełnym skupieniu.
Nie, no, na prędkości 1.5.
No, ale jakbyś chciał, jakbyś w pełni, jakbyś, wiesz, jakbyś mógł czas rozciągnąć, czy cokolwiek, no że jest z pełnym skupieniem i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym tak robić, więc...
No mój problem jest taki znowu, że ponieważ ja muszę tak oglądać, bo jakby inaczej nie jestem w stanie się skupić, no to oglądam to w takich czankach, po nie wiem, pół godziny czy coś takiego. Po prostu nie jestem w stanie dłużej siedzieć nad tym z takim skupieniem. Nie mam tyle czasu, żeby siedzieć, więc jakby przez to mi to zajmuje dużo więcej czasu i jestem do tyłu, ale... Ale no mam to... dużo przyjemności z tego. I to jest też dla mnie takie, tak szczerze mówiąc, jak skoro off-topujemy o tym, to jest dla mnie taki comfort zone troszkę, że przy tym całym ciężkim czasie teraz, który jest i w tych wszystkich rzeczach, to fajne jest dla mnie to, że czasem mogę sobie w łóżku wieczorem, już jest ciemno, wiesz, powłączane światła, a ja sobie tylko włączam, kładę się, podusia, kołderka, włączam sobie tablecik z Criticalem i leci sobie, nie? I nie myślę o tym, że okej, okay, jeszcze muszę grać w coś na drugim... To... Albo jeszcze... coś tam, tylko właśnie to jest dla mnie, wtedy się mogę skupić tylko na tym i nie zastanawiać nad niczym innym i to jest dla mnie miłe.
Zanim przejdziemy do serialu, to jeszcze tylko powiem, że dla mnie jako osoby, która prowadzi sesję, to jest też dobry taki... bo wiadomo, że trzeba unikać czegoś, co już w sieci jest dawno nazywane Matt Mercer Effect albo Critical Role Effect. To są dwie rzeczy, czyli że albo gracze oczekują, że ich DM będzie Mattem Mercerem i są zawiedzeni, że nie są, albo DM oczekuje, że jego gracze będą jak gracze z Critical Role, a nie są i jest zawiedziony. To jest duży efekt, który krąży w sieci, który powoduje, że jak ludzie, którzy nie mieli nigdy styczności z RPGami, oglądają i myślą, to tak będzie wyglądało, jak ja przysiądę przy stole, nie? Tu masz aktorów głosowych, studio, ludzi, którzy grają w to od nastu lat, czy kilkudziesięciu i tak dalej, no nie do porównania. Ale jeżeli jesteś w stanie tak trochę to odsunąć dalej, to w moim przypadku to jest też coś na zasadzie takiej, że oglądam to i myślę, kurde, ale tutaj fajny pomysł, ale fajnie to rozegrali, ale to jest sposób, żeby przeprowadzić taką akcję, żeby nie robić rzutu tu czy coś takiego, tylko okej, dał im taką szansę, a taką, albo poszli tam i to zaimprowizował, a to widziałem, że miał przygotowane. Autentycznie to jest coś, z czego ja się uczę w pewien sposób, jak być lepszym DM-em, tylko mówię, z tym trzeba i myślę, że na graczy działa to tak samo. Jestem, że gracze, którzy to oglądają, też się na pewno mogą wiele wyciągnąć z tego, tym, że zawsze trzeba to przez ten filtr stawiać. Ucz się tego, co możesz z tego wyciągnąć, a nie tego, że musisz taki być, bo to wiem, że się kończyło bardzo źle przy bardzo wielu stołach.
Wydaje mi się, że to jest takie zdrowe, jeżeli do tego podejdziesz nie na zasadzie, okej, okay, to jest sesja RPG, ja tak mam grać, mam odtwarzać, co się tutaj dzieje. To jest raczej kwestia tego, że jeżeli podchodzisz analitycznie do tego, jak grasz, a wydaje mi się, że warto podchodzić analitycznie do własnych sesji, w sensie, jak my to robimy, co możemy poprawić, co możemy zmienić i tak dalej, to możesz podejść analitycznie do ich sesji, zobaczyć, co u nich działa, co pomyśleć sobie, co u ciebie mogłoby działać. Są też rzeczy, które u nich działają, a ja sobie totalnie nie wyobrażam, żeby na przykład u nas działały i tak dalej, i tak dalej. I potem jakoś tam wdrożyć je w życie, jeżeli jakby masz takie podejście do swoich sesji RPG, że zastanawiasz się, co możesz poprawić. Tak jak my, w programie D&D od kuchni, na kanale Spalmy, to z Oskarem robimy co jakiś czas takie analityczne rzeczy też o D&D. Zapraszamy.
Po raz kolejny.
Tak. A ten cały długi wywód jest po to, żeby pokazać różnice, które będą w naszej opinii związane z tym serialem, bo...
Których się totalnie nie spodziewacie, myślę, pod podejściu do...
Więc teraz,
tak, że część z nas podchodzi do tego jako do, bardziej jako do adaptacji sesji RPG, część jako do serialu po prostu, który jest inspirowany sesją RPG. Nawet, ja tak mam.
Nie wiem, tutaj jest, nawet tu jest jeszcze inaczej.
To jest jeszcze, tak, ale co o czym pogadamy?
Do tego właśnie zmierzamy, no bo po tym długim wstępie jakby wydaje mi się, że... Że szczególnie dla nas, osób, które grają w RPG, nie można tego trzymać kompletnie osobno. To jednak jest Critical Role, prawda? Ten Vox Machina.
No, nieważne, było reklamowane,
czy się oglądało te odcinki, czy nie. To jest coś, co jest nam jakoś nierozerwalnie powiązane, więc musieliśmy o tym wspomnieć. No ale dobra, przejdźmy do tego serialu. On powstawał od dłuższego czasu. Ściągnęli tam nie tylko to, że sami są świetnymi aktorami głosowymi, ale też ściągnęli kupę naprawdę fajnych aktorów, nie tylko głosowych, bo David Tennant na przykład tam podkłada głos, czy ktoś taki, więc jakby to działa. No i teraz moje pytanie po kolei, żeby wymieniać opinię, wiem jaką opinię ma Paweł, wiem jaką opinię ma Adam, żebym ja był na końcu, to zaczniemy od Adama.
Żebyś miał ostatnie słowo. Żeby,
tak, żebym ja miał
twoje się
żeby liczyło, was zaorać. Prawda?
Żeby zaorać nas. Znaczy, ja trochę mam ciężką, trochę mam ciężki orzech do zgryzienia, bo jest wiele rzeczy, które mi się podobają. Jakby to by jest dla mnie adaptacja sesji RPG i gdybym nie wiedział o tym, że to jest adaptacja sesji RPG, to bym założył, że ktokolwiek to pisał, to robił bezpośrednią adaptację swojej sesji RPG. Dlatego, że sposób jest takie dziwne uczucie, nie wiem czy to też mieliście, że jest taki pewien kontrast w sposobie pisania dialogów i sposobie wypowiadania się postaci, które są ewidentnie w pierwotnej wersji były sterowane przez graczy i postaci tła, NPC-ów. Wydaje mi się, że też scenariusz jest równocześnie zagmatwany i równocześnie bardzo prosty. W sensie ogólny rdzeń historii, tego co się dzieje, jest bardzo prosty, przynajmniej w tym pierwszym story arcu, który dostajemy. Ale jest to po prostu zamaskowane całą masą dialogów, które cały czas tłumaczą, co się dzieje, co robimy, co w tej chwili będziemy robić, gdzie idziemy i tym podobne. Jest bardzo duża bardzo dużo postaci, które nie mają prawidłowego wprowadzenia, nie dowiadujemy się dobrze dużo o nich, kim są i w jaki sposób są. I są takie ewidentne wady adaptacyjne, wydaje mi się. Ale z drugiej strony, to nie jest tak, że się tego nie spodziewałem. Jakby podchodząc do tego serialu, wiedziałem, czym i w jaki sposób był reklamowany. Wiedziałem, co jest, czym jest adaptowane, więc też biorę na to pewną poprawkę. Z drugiej strony, no, da się wyczuć tą frajdę przy stole, którą mieli ludzie przy pierwowzorze, w samym sposobie, w jaki historia płynie. Nie wszystkie żarty są udane, niektóre co naprawdę padały przynajmniej u mnie bardzo płasko, ale jest wystarczająco dużo solidnych joke'ów, które moim zdaniem były okej. Jak mówiłem, dwa pierwsze odcinki po prostu biegną, cały czas coś się dzieje, cały czas gadają wszyscy ludzie, nie ma nawet sekundy na to, żeby coś przebrzmiało, żeby przez sekundę, żeby się postacie zastanowiły, co właściwie robią, albo żeby jakaś scena emocjonalnie przebrzmiała. I równocześnie są takie rzeczy, które są moim zdaniem elementami takiego świata wytworzonego na potrzeby RPG, tak jak na przykład jest ten typ, który był, no generalnie fabuła pierwszego story arcu opowiada o tym, jak postacie muszą pokonać smoka. Mam nadzieję, że to nie jest wielki spoiler.
Możemy spoilować.
Możemy spoilować, tak? Pewnie. Dobra. Tak.
To kopanie sprzed iluś lat do Dina.
Dobra, okej. Okay. I na początku jest pan kanclerz Red Herring, będę go tak nazywać, bo to jest taki rachadinowo wyglądający typ, mroczny elf, który oczywiście nie możemy ufać Vox Machina, to są chuje. I jest tam zagrywane, że on może być w lidze ze smokiem. Może być w lidze ze smokiem, jest chujem. I tak go przedstawiają, że wiesz, że nie jest.
To jest możliwe.
Bo jakby nie ma siły, bo jest tak przesadzony. Oczywiście okazuje się, że nie jest, ale on włamuje się do willi generała, który tak naprawdę jest smokiem, ale on jest z kolei przedstawiony jako waleczny i wspaniały. I jedna scena, która mnie kompletnie rozbawiła, to jest scena, kiedy widzą, jak on tam coś grzebie w półkach tego generała, wyciąga jakieś papiery, jakieś zwoje i tak dalej, oni mówią, mamy cię, aha, a on mówi, nie, to są niezbite dowody na to, że... I wtedy w tym momencie pojawia się znikąd w bardzo dramatycznej scenie tenże generał i przebija mieczem naszego Rahadina. To, co, nad czym ja się zastanawiam? Niezbity dowód, kurwa, na co? Co jest w tych papierach? Umowa ze smokiem? Jakby co to ma być?
On jest smokiem, nie wiem.
Jak on jest smokiem?
Zamówienia na tam
pamiętnik, to był pamiętnik tego typa.
Tak, dziś latałem. Tak.
Ale jak on jako w formie ludzkiej zapisywał tak, swój pamiętnik jako smok? Jakby, tak, czy może w formie smoczej? O co chodzi?
Może jest więcej ludzi powiązanych ze smokiem i to były dowody na coś, wiesz, większego.
Księgowość całą. Nie chcę się teraz wcinać, ale mam nadzieję, że będzie choć krótki segment o absurdach fabuły, które tutaj są.
Nie, pogadamy o tym spokojnie.
Które nie są intencjonalne, że mają być śmieszne, teraz... tylko po prostu jest kurwa głupia momentami.
To jest jeden z przykładów, które ja miałem. Akurat
Jest zdecydowanie więcej.
Ale generalnie, jeszcze mała myśl końcowa, generalnie nie, to nie jest tak, że cierpiałem. Jakby bawiłem się w miarę okej. Mam nadzieję, że z czasem, że w następnych odcinkach, bo trzeci odcinek mi bardzo dużo obietnic dał, przede wszystkim troszeczkę akcja zwolniła, co natychmiast poprawiło jakość dialogów, natychmiast poprawiło jakość scen. Jak się pojawił ten Silas, dobrze mówię? Dracula ich. Podoba mi się też animacja z grubsza, troszeczkę jestem zmęczony.
Skąd to, nie? Z kanału spalmy.pl. Jestem w niedzielę o 20.
Jestem trochę zmęczony już tym pseudo-anime amerykańskim, ale jest okej. Okay. I też pomaga troszeczkę dać ekspresywność tym postaciom, które przynajmniej na samym początku mają bardzo mało czasu antenowego i inaczej do końca możesz się... Ja mam problem z zapamiętaniem imion postaci, powiem szczerze. Wiem, że nie wszyscy wymyliście, ale pamiętam... Niektórych z nich pamiętam jako, o, to ten napalony gnom i to tyle. Bo nie potrafię sobie zapamiętać imienia.
Ja też nie potrafię, tylko dlatego, że są imiona fantazy i one mi zawsze sprawiają...
To też może być problem. Jakby się nazywali jakoś John i Jack, to może
super,
jak
masz Vex i Vax, to jest łatwe, nie? No. Ale reszta, no...
Jest jeszcze Grog i to mogę zapamiętać, jest proste, nie? Grog. Okej, okay. I pamiętam, Percy to jest normalne imię, więc mogę zapamiętać.
Tak.
Dobra. No już skończyłem.
Pike to też normalne imię.
Pike też.
Więc tak naprawdę zostały ci tylko dwa, które...
No widzisz, no to
nie, ale to jakby, jak ten król, jak się nazywał ten... Ja mówię,
Rahadinowy... A kogo król obchodzi?
Nie wiem.
Ten król jest, wiesz, przedmiotem, ta, praktycznie.
Dobra.
To mi się podobało, bo ja nie jestem, wiesz, wielkim fanem fantasy, nie? Ja się bałem, że to będzie zbyt takie normalne fantasy, nie? Na przykład tak mi ostatnio Koło Czasu odrzuciło, gdzie było okej, okay, ale było za bardzo into fantasy, nie? Takie typowe. Tutaj od początku widać, że to nie jest tym, nie? Że to jest jakaś zabawa, pastisz tego gatunku. Cały czas to jest opowiadana ta historia konkretna, taka podstawowa, wprowadzająca z fantasy, nie? Że macie pokonać smoka. Trafiacie tutaj do jakiejś wioski, jesteście oczywiście, karczma musi być, bo zawsze jest na początku karczma, nie? Siedzą w karczmie, coś się dzieje, bójka w karczmie musi być. Później idą, okazuje się, że jest smok, muszą walczyć ze smokiem. Te dwa odcinki są takim typowym wprowadzeniem, nie? I to mi się bardzo podobało, bo ta drużyna jest wyrazista. I też było fajne, że nie mamy od razu tego poznawania się tej drużyny. Widać, że to będzie odkrywane po czasie, że mamy od razu... widzimy, że oni są tą rodziną, nie? Że są dysfunkcyjną rodziną, ale mają jakieś racje między sobą. Nie? I to czuć, bo widać, że ci aktorzy głosowi są zżyci z tymi postaciami i widać, ile energii w nie wkładają, nie? Działa to na innych zasadach niż w innych serialach, nie? Gdzie mamy ludzi, którzy są ze zleceniówek, czegoś takiego, a do tych, którzy no, są tymi postaciami, nie? De facto. I to jest bardzo fajne. Bardzo lubię ten cały zestaw postaci. I te dwa odcinki były okej, pierwsze, i zmienił mi jeszcze bardziej, podbił jakość całości ten trzeci odcinek, który popycha troszkę całość w inną stronę. Widać, że to będzie pewnie bardziej zwarte, będzie się bardziej skupiało na postaciach, nie? Bo tutaj mamy konkretnie historię powiązaną z Percy, nie? I wszystko, co się tutaj dzieje, to jest wokół niego, nie? Że drużyna jest na nim w jakiś sposób zafiksowana temu, żeby mu tam, wiesz, pomóc mu i zająć się tą sprawą. Mamy tych złoczyńców dodanych, gdzie widać, że to będzie też jakaś grubsza historia z tym związana. Dobrze, w sumie, że nie pamiętam, co się działo w sesji. Nie znam sesji tej pierwszej, bo też mogę być zaskoczony. Ale no, kurczę, tyle mi się tej rzeczy podobało. I ten humor, który no, jest momentami bardzo klozetowy, ale kto mnie zna, to wie, że wiecie, że to do mnie trafi, no. Jak ktoś pierdnie, beknie, to ja już jestem uchachany strasznie. I to mi się podobało. Też, no mówię, te postacie są bardzo sympatyczne, nie? I od razu możesz je polubić. Jak mamy tego barda, który tam zaczyna te swoje występy w różnych rodzajach muzycznych, się porusza i to jest bardzo fajne. No ja lubię takie rzeczy. Lubię, jak to odchodzi właśnie od tego normalnego fantasy i próbuje się z tym bawić, próbuje to wykręcać. Momentami się bawi w jakiegoś ostatniego Jedi, żeby coś tam... A wiecie, jak to jest fantasy, że ten zdradzi. To tutaj właśnie będziemy pokazywać tego Red Herringa. Będziecie wiedzieć, że to on nie jest tym zdrajcą, nie? Wiecie, że tutaj złym będzie ten...
Myślę, że za dużo intencji tutaj widzisz w tym.
Nie, no widzę, ale widać to dokładnie, nie? I ja się bawiłem na razie naprawdę bardzo dobrze. Jestem aż sam zdziwiony, że aż tak mi się to podobało.
Ale ja to tak trącę a propos troszeczkę ze Spalmy, to polecamy kanał.
Ale ja Spalmy.pl, słuchajcie, mówię, tak, to niedziela 20.
Jak był na początku ta walka w tawernie, gdzie się wszyscy biją i równocześnie żygają i srają, i ja tak myślę, okej, Radkowi się będzie podobać.
Ja z kolei byłem pewien, że Radek będzie wielkiego fanem berka walenia się po jajach, ale...
To jest super motyw. Nie, tam jest tyle fajnych rzeczy z tym związanych.
Okej, no to Paweł.
No mi się nie podobało, niestety. Przygro mi. Wiesz co, wydaje mi się, że... To jest tak. Według mnie, niestety, jakby to nawet nie ma znaczenia, czy to jest... Czy ja to traktuję jak serial, czy traktuję to jako adaptację CRPG. Podchodzę do tego jako do produktu, do rzeczy, którą oglądam, tak? I wydaje mi się, że ta forma przeniesienia sesji RPG na serial sprawiła, że z jednej strony to straciło większość według mnie uroku tego, co miał oryginał, a jednocześnie bardzo uwydatniła wady, które jakby sesja RPG ma, albo nawet które w przypadku sesji RPG nie są wadami tak naprawdę, tak? Bo jak mamy tą 4-godzinną sesję RPG, to tam zwykle jest jakaś taka w miarę prosta fabuła, ale nie widać tak bardzo, że ona jest prosta, dlatego że postaci mają decyzyjność, więc zastanawiałem się, co zrobić i dopiero jak to opiszesz komuś, jakby co połączyło się z czym i tak dalej, skrócisz, to wyjdzie na to, że w sumie przeszli z punktu A do B, powalczyli i przeszli do punktu C, tak? Ale gdzieś po drodze było 1000 pomysłów, dialogów, rozmawiania o niczym, relacje i tak dalej, tak? Tu w momencie, w którym się z tego zrobi 30-minutowe odcinki, to ta fabuła jest po prostu kurwa absurdalna. W sensie tam, to jest autentycznie tam rzeczy dzieją się przypadkiem. I to jakby z jednej strony są tak absurdalne sceny jak nie wiem, mamy tam jedna z tych bohaterek wyczuwa smoki, jak ją głowa boli, tak? Wchodzi do pomieszczenia, głowa ją boli. I uznaje, że to widocznie nic ważnego, więc mamy cały segment. Dopiero potem ona wraca, słuchajcie, w ogóle bolała mnie głowa w tamtym pomieszczeniu. Tak jak kiedy wyczuwam smoki. Co to może znaczyć? Być może ktoś z nich zna smoka. Tak, bo to jest wniosek, który jak wyczuwasz smoki, czy wyczuwasz smoka, to pewnie znaczy zna. I jak już my już. I potem przez dwa odcinki docierają do momentu, w którym muszą dojść do wniosku, że tak, to jakby jeden z nich jest smokiem, coś to wiesz od pierwszej sekundy, kiedy ją głowa boli, tak? I to trwa dwa odcinki i nawet do tego sami nie docierają, po prostu ten smok wychodzi i mówi, haha, jestem smokiem, nie?
Ale wiesz, ale ona też się nie zastanawiała nad tym, że wiesz, może nie wiedzą, że się ludzie zmieniają w smoki.
Ale wiesz co, to, dobrze, coś, co by wystarczyło przedłużyć te odcinki. Jakby te odcinki nie trwały pół godziny, a trwały godzinę, to wszystko by to można było swobodnie wygładzić. Na zasadzie, że wiesz, wyczuwam zapach smoka, czy coś takiego, więc ktoś musiał mieć z nich kontakt. Jakby można by było to tak łatwo wyjaśnić bullshitowo, po prostu jednym zdaniem, żeby nie było problemem.
Ja jak pierwszy raz nie załapała tego, to ja byłem przekonany, że ona kaca ma po prostu po tej
wieczorze. Jest na przykład rzecz, która mnie bardzo też uderzyła, jakby tempo tego, i to jest tam taka scena, kiedy bohaterowie przychodzą przez wioskę, pytają, hej, którędy do smoka, poznają jakąś rodzinę w ciągu 3 minut rozmowy, która im mówi, tam smok na wzgórzu, idą, walczą ze smokiem. Smok spuszcza im w pierdol, oni jakby cudem przeżywają i mówią, nie, dajmy spokój, jesteśmy źli, nie będziemy się bawić w bohaterów, wypierdalamy, tak? Ale wracając, zauważyłem, że ta wioska została spalona. Podobnie jak kilkanaście innych wniosek, ale tutaj rozmawiali przez 30 sekund z ludźmi, więc uznają, tak, teraz jesteśmy zmienieni, mamy scenę ze Strażników Galaktyki, gdzie stajemy w kółku i stwierdzamy, tak, teraz będziemy bohaterami. I jakby wszystkie te elementy tworzą narrację, taką klasyczną narrację ludzi, którzy nie są bohaterami, ale pod wpływem wydarzeń stają się bohaterami. Tylko że to następuje w ciągu, 10 minut. To nie ma czasu wybrzmieć, to jakby... W momencie, w którym wiesz, w Strażnikach Galaktyki na przykład, to jest, jeden akt filmu, czy dwa akty filmu są na to, żeby oni doszli do tego wniosku, to tutaj to się dzieje po prostu, jest tak super rushed, że zanim ja się jakby, ja przemyślałem to, że oni odchodzą, i w sensie, że rezygnują z tego walczenia ze smokiem i tak dalej, zanim jakby do mnie jako widza jakby siadło to, że oni podjęli tę decyzję, zanim zobaczyłem konsekwencje, cokolwiek, nie zobaczyliśmy, nie wiem, wtedy, że piją w barze, że są smutni, albo nie są smutni, albo ich to gryzie, nie, jakby nie mieliśmy żadnych konsekwencji tego, oni już zmieniają tę decyzję, nie? To po prostu było tak super szybkie, że jakby cały ten dramatyzm był, jakby elementy były tego, takiego wątku, tylko że to nic z tego dla mnie nie siadło, bo to zdarzyło się po prostu za szybko, nie? I jednocześnie, kurczę, to co jest super fajne w sesjach RPG, znowu, dużo relacji między postaciami, dialogów i tak dalej, to jest fajne i nawet te klozetowe żarty są według mnie super fajne, jeżeli to jest coś, co jest improwizowane, tak? Jeżeli sobie siedzimy przy stole, śmiejemy się, ktoś rzuci żart o kutasie, wszyscy się śmieją i tak dalej. To jest trochę inne niż w momencie, jak weźmiesz i zrobisz z tego takie proste scripted joke'i, nie? I na przykład dla mnie ten humor praktycznie w ogóle nie działa w tym serialu, bo coś, co jest super śmieszne, ja się autentycznie czasem dostaję ataków śmiechu w nocy oglądając Critical Role, bo mam to poczucie, że okej, że to jest improwizowane, że to jest momentami absurdalne i nawet jeżeli to jest niskich lotów humor, to działa zupełnie inaczej, a w momencie, w którym to są po prostu żarty na zasadzie, o patrz, ten uderzył drugiego w jaja, ale śmieszne, lecimy dalej, nie, bo trzeba zrobić fabułę, to dla mnie to kompletnie nie działało, nie? I tak, i nie wiem, jakby straciło dla mnie to straciło cały, wszystkie te fajne elementy w RPG straciło, czyli dużo humoru, dużo relacji między postaciami, nawet tych relacji było niewiele, one były szczątkowe tak naprawdę, no. I oni dużo gadali, ale to były takie właśnie wydestylowane to było, jakby wyciągnięte sobie takie, no dobra, weźmy takie przykłady, żeby było wiadomo o co chodzi, ale nie było tej naturalności, fabuła była super prosta i pełna absurdów jakichś takich i rzeczy, które wynikają z niczego. Wiecie, to w ogóle, że oni złapali, zabili tego smoka na końcu, wynikało z tego, że poszli za złym typem, ale on przypadkiem akurat poszedł do odpowiedniego typa, który im postanowił powiedzieć, że jest smokiem i jakby, więc jakby zagadka się rozwiązała sama. Nie wiem, no naprawdę według mnie to się jakby... Dużo bardziej bym wolał, gdyby ktoś wziął, stwierdził, okej, zrobimy serial z tymi bohaterami, który jest, nie wiem, sequelem, czymś tam i stwierdził, okej, napiszmy na potrzeby tego fabułę, która jakby nie będzie próbowała adoptować sesji RPG, tylko będzie od początku do końca serialem śmiesznym. A tu mam wrażenie, że tu jest, weźmy sesję RPG, ale skróćmy ją do 30 minut, więc wychodzi z tego coś, co ma wszystkie, jakby uwydatnia wszystkie wady tego formatu, ale traci bardzo dużo uroku według mnie. Ale trzeci odcinek był trochę lepszy z jakiegoś powodu, więc może będzie dalej lepiej?
Znaczy wydaje mi się, że ten serial generalnie nie znosi ciszy. Jakby przynajmniej w tych pierwszych dwóch odcinkach nie ma nawet momentu, nawet nie ma 10 sekund, żeby była cisza, cały czas ktoś gada. I trzeci odcinek jest pierwszy raz, kiedy pozwalają scenom troszeczkę chociażby wybrzmieć. I ja nie wiem, czy te dwa pierwsze odcinki to jest jakiś pilot tego serialu, czy jak?
Tak,
czy
orientujecie się? Te dwa pierwsze odcinki to jest pilotowa historia.
Generalnie to wyszły razem trzy, to czy wyszły dwa, a potem jeden?
Znaczy puścili trzy raczej po to, żeby był... żeby wrzucić trzy, bo i zacząć kolejną historię.
Bo ten trzeci zmienia trochę optykę, a te pierwsze dwa to jest takie typowe wprowadzenie postaci. Dlatego ta fabuła jest taka podstawowa, nie? Podstawowa.
Dlatego też chyba myślę, że daje troszeczkę więcej, nie wiem, troszkę więcej kredyt daje temu serialowi niż Paweł, dlatego że wydaje mi się, że to jest po prostu trudne początki czegoś, co może być później dużo lepsze.
Tak, w ogóle wiesz, ten początek też jest bardzo pastiszowy, nie? Dlatego mamy tego złoczyńcę, dlatego to jest takie, tak podane in your face wszystko.
Ja nie widzę tego w pastiszu.
Myślę, że to jest po prostu in your face, Radek, niestety. Jak myślę, że tu widzisz pastisz, a myślę, że to po prostu jest... Myślę, że to po prostu jest... super proste, jak to nie jest tak, że...
Mamy tego generała, który wiesz, nagle ten trzyma te wszystkie papiery i zanim się pojawia ten główny zły, żeby szybko rozwiązać sprawę, zamienia się w smoka zaraz i zaraz bohaterowie robią zajebistą walkę w sumie, gdzie oni się uzupełniają.
Się
uzupełniają, nie? I to wszystko do tego prowadzi i to ja tutaj widzę pasję totalnie. Szczególnie, że Mercer przy tym mocno pracuje, nie?
Myślę, że to po prostu jest sztampowy.
To ja się powiem,
Oskar,
że
powiedz, jak bardzo ci się podoba.
Ja się świetnie bawiłem i to na wszystkich odcinkach. Dwa pierwsze to jest taka właśnie skondensowana piguła najbardziej sztampowego fantazy, jakie tylko możesz sobie wymyśleć. No z tym, że polana trochę sosem tego takiego, no, który wynika też w dużej mierze z Erki, gdzie możesz na parę rzeczy dorzucić właśnie do wcipu o pierdzeniu i tak dalej. Ja śmiałem się tak samo głośno jak Radek. Za każdym razem, kiedy Scanlon coś robił, czy cokolwiek, czy ktoś rzygał, bo hej, to jest śmieszne. I to było takie, myślę, że okej, pierwszy, no to co, to jest fantazja, no to co jest, to smok, trzeba zabić smoka. Idą na smoka i dostają za to może nie pół królestwa, ale dom w królestwie, czy coś takiego.
Tak, musi być ta rada w zamku.
Może rada w zamku, która tam jest gównowarta do tego wszystkiego i masz tych żołnierzy, którzy sobie
tak, grima smoczy język musi tam chodzić.
I masz tego dzieciaka, który umiera mu w rękach, jak on nie mogło wyleczyć i to wystarczy, żeby poszli zabić smoka, czy coś takiego. To jest takie, ja miałem z tego super fan, bo to było takie, wyobrażałem sobie właśnie jako taka, jak zrobić w takim krótkim formacie, skondensować wszystko fantasy. Jak sobie myślisz, każdą możliwą rzecz, jaką byś widział w tym sztampowym fantasy. I uważam, że to jest właśnie bardzo fajny początek. Czy chciałbym oglądać w tym stylu 12 odcinków? Pewnie by mi się znudziło, gdybym miał oglądać w ten sposób cały sezon, ale jako takie wypchnięcie na zasadzie wywalmy wszystkie możliwe stereotypy, jakie się da już teraz. Walka o smoka, właśnie skarb od króla, typowa drużyna, która się nie uzupełnia, gdzie barbarzyńca chce bić i pić. Bart chce ruchać i tak dalej. No to są wszystko, co możesz tylko rzucasz. To i kondensujesz to w jedną pigułę, gdzie nawet właśnie nie robili tego motywu z tym, że wszyscy muszą poznać, wszyscy się muszą spotkać, wszyscy muszą zrobić. Ewidentnie i trzeci odcinek to pokazuje, backstory tych postaci poznamy dopiero teraz. Dopiero teraz wejdziemy w to i dopiero teraz zaczniemy się jakby robić jakąś wiwisekcję tych postaci. Dopiero teraz zaczniemy widzieć, co powoduje, że tykają i zagłębimy się do tego, żeby uznać, że to nie są takie płaskie kartki papieru, jakie były w pierwszych dwóch odcinkach. Ale właśnie ja mam tą różnicę, że jakby zgadzam się absolutnie ze wszystkim, co Paweł mówisz, a jednocześnie dla mnie to nie było coś, co mi przeszkadzało. To nie były dla mnie wady. To było coś, co uznawałem jako bardzo fajny wstęp, bardzo fajny początek. Mogę się zgodzić tylko z tym, że nie chciałbym oglądać takiego całego sezonu. Po prostu dla mnie to było takie ruszenie z kopa o fantazy. Jeszcze tylko powiem, a trzeci odcinek to jest właśnie dopiero takie, okej, mamy Persiego, on ma dramatyczną przeszłość, faktycznie ma jakieś demony w sobie, może i dosłownie, które tam z tego wychodzą. Mamy sytuację, gdzie jest tak jak Adam powiedziałeś ciszej, kiedy Vax robi na przykład, kiedy idzie do tego pokoju. Kiedy masz chwilę, kiedy on może się nachylić, otworzyć tą księgę, przejrzeć ją chwilę. My nie wiemy, co w niej jest, ale na przykład rozumiemy, że on potrafi bardzo szybko czytać.
Jest jakikolwiek suspens w tym
jest
trzecim
odcinku.
Jest
na stole na przykład, przy której widzisz, że Percy się denerwuje, ale jak on zareaguje. Nie wiem, co się zdarzy przez chwilę, tak?
A no to jest
w pierwszych dwóch odcinkach, to zanim ja zdążyłem to już uświadomić, że nie wiem, co się zdarzy, to już było trzy wydarzenia dalej, nie?
Tak, i mówię, mi to nie przeszkadzało jako pilot. Autentycznie bawiłem się super na dwóch pierwszych odcinkach, ale dwa odcinki było dokładnie tyle, ile potrzebowałem do czegoś.
Zastanawiam się, na ile mój odbiór to jest to, że wprawdzie nie znam tej kampanii, ale znam Critical Role jako rzecz i jakby podświadomie nawet porównywałem swoje wrażenia na bieżąco z wrażeniami, które mam w momencie, jak oglądam sesję, bo trudno to oddzielić w ten sposób od materiału źródłowego, nie? I miałem takie poczucie, okej, siadam do sesji, to dostaję, jasne, zwykle dostajesz tą taką, jak podsumujesz sobie, dostajesz prostą fabułę, ale pomiędzy tą fabułą oni gadają o pierdołach, dzieją się różne kompletnie pojechane rzeczy i tutaj jakby z jednej strony próbuję to traktować jako samodzielne dzieło i szczerze mówiąc, mam takie wrażenie, trudno mi oczywiście ocenić, bo nie da się tak do końca oderwać. Wydaje mi się, że gdybym do tego usiadł kompletnie nie znając, nie wiedząc o istnieniu Critical Role, gdyby to był po prostu samodzielny serial, to myślę, że bym odpadł po tych dwóch odcinkach. Myślę, żeby mi się nie chciało oglądać trzeciego. Wiesz,
ja wiem inaczej.
Odpaliłem ten trzeci, bo mam kredyt zaufania do nich jako twórców, ale jakby więc to z jednej strony jest jednej strony rzecz, że mam ten kredyt zaufania, więc to jest plus, ale z drugiej strony to, że znam ich jako twórców, jest jednocześnie minusem, bo sprawia, że ten serial porównuje do tego i widzę to jako taką wypraną z prawdziwości troszkę. Paradoksalnie, bo to mówicie, jasne, jest ta chemia między aktorami i tak dalej, ale mam wrażenie, że to jest jakby wzięcie tego takiego naturalnego, nieograniczonego praktycznie czasowo spontanicznego i takiego jakby szczerego widowiska i zrobienie go scripted, nie? Wiesz, i mam wrażenie, że to, że ono jest jakby na gotowym scenariuszu skryptowane jest najwięcej traci, zwłaszcza jeżeli się jakby wie, że to jest adaptacja tego, wiesz, Zoli?
Wiesz co, ja to właśnie oglądam z takiej perspektywy, bo ja no nie jestem, nie byłem nigdy RPGowcem, nie? Też dopiero Critical Role zacząłem nadrabiać i oglądać, gdy już zaczęliśmy grać, nie? I ja do tego serialu podchodziłem bardziej jako właśnie taki Saturday Morning Cartoon, którym de facto jest ten cały projekt, nie? Że on był w to zamieniony, te fabuły były przemienione w te odcinki tam 30-minutowe, nie, żeby to wszystko zbić, że te postacie muszą być dynamiczne bardzo, nie, te dialogi też, no nie mogą tak działać zupełnie jak działają w RPG-u, nie, to musi być serialem, bo to jest serial, który ma trafić do wszystkich, nie tylko do bańki RPG-owej, tylko to jest projekt, który ma się sprzedać, nie, Amazon chce to sprzedać, nie, i to się sprzedało, no bo widzimy po ocenach, nie, widzimy jakie jest przyjęcie ludzi spoza właśnie tej całej bańki, nie, i właśnie tak to oglądałem, nie, jako serial, który miał być napisany przez też kurczę scenarzystów, którzy są już wiesz, wytrenowani na wielu innych projektach, nie wiem, te seriale gwiezdnowojenne robili Avengers as Mighty Heroes, który jest fantastycznym projektem, te też robili przy tych rzeczach, które też adaptowały inne rzeczy, nie? Komiksy, jakieś tam rzeczy gwiezdnowojenne, gry i dla mnie tak takim poziomie technicznym, nie? Jak to jest zrobione, no to jest naprawdę dobra robota, nie? I tutaj nie mam problemu właśnie z delivery tych wszystkich tekstów. Też nie przeszkadza mi to, że one są oskryptowane i są napisane tak, żeby brzmiały cool, nie? Bo to jest jednak cały czas serial, nie? I gdzieś zostawiam z boku to, że okej, to była sesja, że tam było dużo tych rzeczy improwizowanych, dużo dodanych, dużo gadania między tym, no bo wydaje mi się, że to jest całkiem sprawnie napisane, nie? Bo wiem, jakie te postacie są przynajmniej pod względem tego, co tutaj dostałem już w tym momencie.
Ja właśnie też nie zgodzę się co do tego wprowadzenia. Znaczy, jeżeli Paweł uważa, żebyś odpadł, to byś odpadł. Natomiast wydaje mi się, że właśnie jeden z powodów, dla których jest tak dobre przyjęcie, wynika też z tego, że ja się odbiłem od całej masy seriali fantasy. Tak nieanimowanych, ale jednak problem jest taki, omawialiśmy z Radkiem tutaj na kanale Wiedźmina drugi sezon. No i był jaki był. Koło czasu obejrzałem dokładnie jeden odcinek. Mam wrażenie, że właśnie problem jest taki, że w masie tych seriali jest tak, że muszą ci od razu sprzedać wielką fabułę, wielką historię, która będzie trwała nie wiadomo ile. I na przykład Wiedźmin kompletnie zapomniał o postaciach. One zostały tak bardzo zepchnięte na drugi plan, że ten serial był dla mnie prawie nieoglądalny w wielu miejscach. I bardzo często jest to takie, że to musi być tutaj, bo wiesz, bo właśnie jak koło czasu robimy jakąś wielką historię, zły mroczny powraca i tak dalej. A wydaje mi się, że właśnie dobrym decyzją i ewidentnie opłacalną, patrząc na to, jakie na razie są wyniki tego, jest to, że oni tutaj poszli od drugiej strony. Czyli dwa pierwsze odcinki to była sztampowa wyprawa na smoka na dłuższą metę, ale skupiliśmy się na tym, żeby pokazać jakieś
nawet
tam...
Nawet nie na dłuższą metę, na bardzo no, krótką
no,
metę.
Ale skupili się na tym, Żeby pokazać przynajmniej na ile dało się w tych dwóch odcinkach jakoś te postacie i teraz je będziemy sobie pogłębiać. I już mnie mają i mają bardzo dużo ludzi.
Wiesz co, ale to słuchaj, mi ten koncept mi nie przeszkadza, tylko że dla mnie realizacja tego była słaba.
Okay. Ja bym
autentycznie wolał, ale jakby pomysł w klasycznym fantazji polowanie na smoka, pokazanie postaci śmiesznie,
chodzi
super.
O odwalenie króciutkiej historyjki z
super, tylko że mi cały czas przeszkadzało to, że wiesz, te relacje między postaciami, mam wrażenie, że sprowadzały się do rzucania one-linerami i takiego, że okej, musisz załapać, jakie są te relacje na bazie tych one-linerów, ale nie było w tym takiego czegoś, żeby te postaci faktycznie porozmawiały, żeby odetchnęły na chwilę, żeby się zastanowiły nad czymś, tylko to jakby leciało one-linery, jakby jak tak, jasne, mam wrażenie, że te dwa odcinki wlewają we mnie informacje i jakby ja mam te informacje, więc mogę na bazie, to tak jak ten wątek, o którym mówiłem, o tej spalonej wiosce, tak? Jakby rozumiem, tak? Oglądałem inne rzeczy, jeden film po kulturze przynajmniej, więc wiem, jak to działa, tak? Bohaterowie są, oni są dobrzy, ale potem spalili im wioskę, którą znali po trzechminutowej rozmowie i teraz są dobrzy. Okej, klasyczny motyw, nie? Więc jakby te informacje są, więc ja mogę sobie to złożyć do kupy i zrozumieć jakby ciąg przyczynowo-skutkowy. Ale to, że to tak szybko, krótko trwało, sprawia, że ja czuję, okej, no fajnie, że te rzeczy były, ale ze mną to nie rezonowało. I tak samo te relacje między postaciami. Okej, rozumiem, na czym polegają te archetypy, bo one trochę zaczynają od archetypów, zakładam, że będą pogłębione, jak to zwykle w RPG-u, tak? Na początku masz postać, która się wydaje archetypem, bo to potem się okazuje, że ma ileś poziomów, nie? Ale dostaliśmy te archetypy, które rzucały między sobą one-linerami i okej, jasne, rozumiem relacje między nimi i tak dalej, ale nie miałem takiego poczucia, że to są żywe postaci, tylko że to jest po prostu strzelanie z karabinu maszynowego jakimiś rzeczami powyciąganymi być może z sesji RPG, które wyciągnijmy najśmieszniejsze żarty, które najbardziej pasują do czegoś takiego i złóżmy z tego jakąś taką...
To ja miałem wrażenie takie.
Koncept jest okej, ale jakby realizacja nie do końca mi podeszła.
To miałem też takie wrażenie, że rzucają cytatami jakimiś czy czymś, bo to niektóre te wypowiedzi były tak jakby perfekcyjnie wycięte z czego wyczujesz, że z czegoś innego, gdzie postacie, które są NPC-ami, ten król i ten kanclerz Red Herring i ten generał i wszyscy rozmawiają w jakiś jeden specyficzny sposób, natomiast postacie, które byłyby kontrolowane normalnie przez graczy, rozmawiają, mówią zupełnie innym językiem, jest dużo więcej żartów, jest dużo jednakiego fuckowania i tym podobne rzeczy, co mi tak znowu nie przeszkadzało, to whatever. Natomiast czułem jakąś dziwną sztuczność wynikającą z tego, że właśnie miałem wrażenie, że każda wypowiedź, którą mówią postacie należące do graczy, to jest jakiś, to jest cytat jakiś, czy to jest jakiś inner joke, czy coś, czy to są cytaty, nie wiem, ale tak to brzmi.
Ciekawe, ja miałem wrażenie w ogóle, że to jest, że to tak jakbym, ja bardzo lubię i uważam, że super śmieszny jest humor improwizowany, nie? I super są rzeczy w rodzaju, nie wiem, oglądasz Thora trzeciego, no. Tak? I wiesz, że masz sztyny, które są improwizowane. I to jest śmieszne, tak? Ale jak weźmiesz rzeczy improwizowane, nagrasz sobie taką improwizację, a potem dobra, fajne, spiszmy to, a potem odegrajmy, to takie miałem wrażenie, jak oglądałem ten serial. Tak. Także to jest coś, co byłoby śmieszne, gdyby było improwizowane, ale potem zostało odegrane i już mnie nie śmieszy w ten sposób.
Znaczy, mnie co najbardziej przeszkadzało w tych dwóch odcinkach, to jest przede wszystkim kompresja czasu. Jakby to wszystko, jakby zrobić te same odcinki jeszcze raz... Tylko, że wiesz, żeby nie trwały po godzinie.
Gdyby było trzy odcinki, trochę więcej przyczynowo-skutkowości, trochę więcej takiego, żeby to nie było, okej, przypadkiem się dowiedzieliśmy, gdzie jest smog, tylko żeby to było szybko.
I niektóre rzeczy trzeba było wyciąć. Moim zdaniem ta wioska to jest, wydaje mi się, że osoby, które mniej uważają, mogłyby nawet cały ten wątek mógłby im umknąć z tą wioską. Jakby są w wiosce, potem walczą ze smokiem, a potem zdecydują, że będą walczyć ze smokiem.
Tak,
jakby,
słuchaj, to
może umknąć, jeżeli nie zwracasz uwagi. Nie.
Problem jest taki w tym wątku, że gdyby ta Vax albo Vix albo Vox od razu, znając swoją umiejętność, od razu powiedziała, hej, poczułam ból głowy w momencie, jak tu byłam, to jakby, więc coś smok, to cały ten segment mógł się nie wydarzyć, on nie miał żadnej roli. Jakby on nie miał żadnej roli poza właśnie tym, żeby oni uznali, że okej, teraz będziemy bohaterami. Chociaż wcześniej już raz to uznali, bo na początku powiedzieli, okej, to jednak bądźmy bohaterami, bo jest ogłoszenie, można pieniądze zdobyć. Czyli jak to mam odebrać, że w tym segmencie oni teraz szczerze chcą być bohaterami, już nie chodzi im o pieniądze? No chyba nie, to nie jest chyba tak, że te 5 minut sprawiło, że teraz już zmienili kompletnie swoje życie.
Znaczy,
no
ale nie zmienili, no to jest pokazane później, że oni wie, że oni
nie zmienili, więc trochę ten wątek nie ma roli. Jest tak,
no wiesz, bo wiesz, ma rolę, bo dziecko umarło im na rękach, nie? To ma inny, wiesz, uderzenie
ale
emocjonalne.
Nie miało uderzenia,
za chwilę już było coś innego, no. Gdzie tak, to miało uderzenie emocjonalne, to trwało 3 sekundy.
Szybko, musimy
dać się zapierdolić.
Gdyby załatwili sprawę, wiesz, że oni to z tego smoka na końcu rozpierdolili dla tego dzieciaka, dlatego mamy tę scenę z Vexem, który rzuca tą monetą, nie?
Ja mam wrażenie, że to jest tak, że ty to wiesz, bo serial ci przedstawił fakty. Patrz, dziecko umarło, lecimy dalej, masz, wiesz dlaczego zabili smoka,
bo dziecko umarło. Ale tak działają.
Ale ja nie poczułem w żadnym momencie, nie wiesz...
Ale emocjonalnego
nie było, nie
to
jest przetrawienie tego.
To jest indywidualne akurat, jeśli o to chodzi, co bywa, bo ja...
Wiecie co, a to jest, dodam do tego, co wcześniej Adam mówił, nie, że z tym, jak to jest napisane, że są jakby cytaty z sesji, bo też ciekawe, na ile to wpływa, że my wiemy, że to jest na podstawie sesji, nie? I nam to się wydaje, że są cytaty jak sesji, bo na przykład...
Słuchaj, jeżeli powiem, kasę, ale nie, ja ale wiesz, powiem, ale... jeżeli bym nie wiedział, to bym po prostu uznał, że to jest nieśmieszne.
Jeżeli bym nie wiedział, to bym uznał,
to jest moja interpretacja tego, dlaczego to jest nieśmieszne.
Ale wiesz, ale ja tak samo na przykład, ja pamiętam, jak Castlevania oglądałem, nie? Tam też teksty były mega cool, nie?
Nie byłem w stanie oglądać prawie Castlevania.
To jest tak samo, i też dokładnie ten film bym miał, jakby mi ktoś powiedział, że Castlevania była na podstawie jakiejś sesji, to też bym totalnie mógł tak uznać, bo mówię, o, ktoś tego Belmonta chciał tak, wiesz, mega podkręcić, że był taki cool.
Dialogi były tak toporne przez ten
Alucard, nie?
Dużo gorsze niż tutaj, że, wiesz,
o, nie, zgodzę się. Tutaj
nie, no, nie, Elis dobrze napisał Castlevania, nie? Ale był ten taki syndrom tego, ale będzie uber cool, nie?
Musisz powiedzieć, fuck, to takie, ale takie...
Sezonu. I zależy od tego, jeśli chodzi o Castlevania.
Może tutaj też będzie zależało od sezonu.
Możliwe, że też. Ja dlatego też nie jestem tak kompletnie na nie, że wiesz, że o, ten serial to jest gówno, krzyżyk na nim stawiam. Jakby będę oglądać go dalej, więc możemy wrócić tak, za jakiś sezon czy coś i zrobić podsumowanie. Czy, może wtedy będę super entuzjastyczny czy coś.
One będą chyba po jednym odcinku wychodziły, bo jakby jak tak jak Arcane wychodziły po trzy, no to jest o czym gadać. Po jednym to raczej nie, ale po trzech można pogadać, nie? No. Natomiast... To ja tylko jeszcze powiem, że ja miałem takie, że jeden z podwórek, których się też świetnie bawiłem, no, mówię nawet o tych dwóch pierwszych, to jasne, była ta prostota, było to wszystko, ale z jakiegoś powodu, no tak jak mówię, mnie wiele rzeczy tu bawiło i czułem taką sporą miłość i sympatię, zarówno jaką wlano w te postacie, nawet jeżeli one były na razie pisane, tak wiecie, powierzchownie, to była to w jakiś sposób, nie wiem, były to na tyle sympatyczne postacie, że miałem autentycznie przyjemność z oglądania. I co bardzo lubię, to całą masę szaleństwa, która się tutaj dzieje. To jest coś, co może wynikać, i tu wnoszę autentycznie osobiste rzeczy, że gramy w kampanię, która jest na mrocznym, gotyckim horrorze w zamkniętej krainie, gdzie niczego nie ma, wszystko jest źle i smutno i jest bieda i zły wampir rządzi wszystkim.
Może kiedyś ustalimy jakąś osobę, która za to odpowiada i posądzimy ją wtedy, Oskar, nie przejmuj się, dostaniesz swoją zemstę.
Powiedzieliście, że mam nie strać po katakumbach, byłoby dalej śmiesznie.
Nie wiem, czemu chcesz, jak on się nazywa, Chris, no ten, co tworzy historię, nieważne. W każdym razie...
Kurwa, Oskar ma jakiś dziwny panteon, nie? Bóg, który tworzy historię na świecie, to jest Chris, nie? Ten, który
no
tworzy...
Zawsze jest jakiś Chris.
Zawsze.
Natomiast... tutaj jest tam takie kompletne szaleństwo, wynika w takich totalnych pierdołach, że nie wiem, drzwi się zacięły, więc barbarzyńca kopie w drzwi i one się rozpadają z tyłu. I to na chwilę, po chwili nikt na to nie zwraca uwagi, ale to się stało. Albo gadają z jakimś typem w barze i mu nagle rękę odcinają. Po prostu oglądasz to i tu się dzieją tak pojebane rzeczy po prostu nagle, jak oni tam gadają, że to... To są też takie dziwne smaczki, jak oni wymieniają nazwy drużyn. Murder Hobos na przykład.
Ja jestem najgorszy, ale jak ta niewinna druidka od tych roślin narzygała wilkołakowi w usta.
Myślałem o tobie, kiedy to scenariusz.
Najgorszy.
Jak to oglądam, po prostu to się dzieją tak pojebane rzeczy, które ja tak mam taki fan, jak to oglądam.
Ale wiesz co,
czy ten moment, jak w trzecim odcinku wybiegają i tutaj żeton, tu rzeczy, nie ma czasu, okej. Bierze tego typa z szatni, gdzieś tam wyrzuca dalej.
Najśmieszniejsze jest to, że te wszystkie rzeczy, które wymieniasz, jestem absolutnie pewien, żeby mnie bawiły, jakbym to oglądał na sesji.
No mnie bawiłem w serialu.
Miałbym świadomość, że to jest... No to jakby... Wiesz, mówimy o subiektywnych rzeczach, nie? Tak, ja jestem absolutnie pewien, że gdybym oglądał to na sesji i to by się działo spontanicznie i to byłyby rzeczy, które by, nie wiem, zaskakiwały Mata w momencie, który to prowadzi i gdyby to były rzeczy, które oni po prostu wymyślili teraz, zobaczymy, co się stanie, to kompletnie inaczej bym do tego podchodził i wszystkie te rzeczy, które wymieniłeś, prawdopodobnie by mnie bardzo bawiły. W momencie, w którym, wiesz, ktoś po prostu rozpierdala drzwi, bo i zobaczymy, co się stanie i jakby obserwujemy reakcję, to jest fajne, zabawne, albo mówi coś głupiego, albo reaguje w jakiś głupi sposób na jakąś rzecz, czy nieprzewidywalny, ale w momencie, w którym to jest... Wiesz, oskryptowany to znowu według mnie mocno traci na tym i to jest po prostu typ, który rozwalił drzwi, no okej, okay, no lecimy dalej, nie? I jakby nie mam tego...
Nie, dlatego, że cały czas tą kobietę, która przychodzi, mówię, ja tutaj czuję te takie animacje, które lubiłem, absurdalne, kiedy te drzwi wylatują, się rozpieprzają, a ludzie wszyscy przechodzą na tym do porządku dziennego za chwilę.
No to jest jakby fajne, że ona stoi i nie reaguje...
Tak, to mnie właśnie bawi, to jak to jest zrobione. oczywiście scena prosto z American Pie czy czegoś, czyli też mam takie korale.
No to. Ej, ale wiesz, ale tak właśnie jak mamy tą barmankę, że tam co ten typ robi z moją córką, nie mamy zbliżenie na nich. Ja mówię, kurczę, to jest fajnie uskryptowane. To też nie mam problemu
fajnie,
z tym, że
to było okropne. To było takie, co? Wiesz, takie odniesienie się do widowni w tym momencie. Patrzcie, tu jest joke, śmiejcie się. Ha, 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 ha. Nie, to było tak nienaturalne, to było tak ale... wymuszone. Nie wiem, nie. Ty widzisz w tym pastisz, ja w tym widzę po prostu, wiesz, takie... Wiesz, reklamówkę dla serialu, jak gdyby większego, reklamówkę dla sesji. I to ja tak interpretuję te sceny, szczególnie tę scenę w tawernie, która była prawdopodobnie jedną z najlepszych w całych dwóch odcinkach. Dopiero przy trzecim odcinku dla mnie zaczynają się dobre rzeczy, gdzie przestają pisać te postacie po prostu jako wielką kopalnię cytatów i gagów. Pamiętacie ten dowcip z odcinka któregoś tam, jaki był dobry? Wtedy dopiero zaczynają coś budować napięcie. Kiedy faktycznie wspomnieliśmy już o tej scenie przy stole, wtedy autentycznie czuć, że się atmosfera robi bardziej gęsta, czuć, że są jakieś emocje. Jest kilka jeszcze wciąż dziwactw, jest kilka jeszcze niepotrzebnych gagów wrzuconych. Jest moment, kiedy Percy po prostu wywala kielich w powietrze i nikt nawet nie zauważa, po prostu tak ściska go mocno, że on eksploduje. Ale...
Nie no, wiesz, wszyscy zauważyli, tylko nikt nie wiedział, jak na to zareagować. Nie,
się,
no.
Tam parę razy masz takie sytuacje, że widzisz, że ludzie zauważają, no. Ale postanawiają...
Nie chcą nic zrobić lepiej.
Ale to przemilczeć, to tam jest kilka...
Tak. Nie, ale chodzi mi o... No, nominalnie nikt nie
wiesz,
zauważa.
To są takie dziwne momenty, jak na przykład ty zły wampir rzucający mind controla na króla, w momencie, w którym siedzą ludzie dookoła i ci ludzie widzą, co się przynajmniej tam...
My widzieliśmy, on go dotknął za rękę po prostu, wiesz, lekko, nie?
Nie, no ewidentnie ta druidka zobaczyła to i...
No bo ona jest druidką.
Ona jest druidką, ona to...
No i on jakby siedzi naprzeciwko
ludzi,
ale
ja się dalej lubię... Ja lubię wszystkie szaleństwa.
I tak uważam, że to...
To znaczy, to jest spoko, tylko sposób, w jaki to było przedstawione, było moim zdaniem tak po prostu taki showreel, gdzie jedno za drugim wyskakuje bez dobrego, tak jak Paweł mówi, ciągu przyczynowo-skutkowego. I dlatego ja tego nie czuję organicznie. Nie czuję, że to jest historia, która jest szalona i się dzieją rzeczy po kolei. I popatrz, co ten zrobi. Popatrz, co... Nie, ja to widzę po kolei. Okej, scena pierwsza, scena druga, scena trzecia. Wychodzimy, po kolei opisujemy, po kolei pokazujemy po prostu szalone sytuacje. I ja nie czuję tego jako historii.
Ja miałem tak, że właśnie cały czas mówię, ten wstęp, ten pilot traktowałem jako właśnie taki pilot, który miał mi szybko przedstawić prostą historię z całą masą szaleństwa i jak najbardziej typowymi postaciami. I po prostu wszystko, co się działo, łykałem i mnie bawiło. Nawet te sceny, jak nie wiem, wychodzą i nagle strażnicy przytulają niedźwiedzia. Nie wiem, takie, że mnie totalnie rozwalają. Po prostu.
Było fajne, to prawda.
Oni wychodzą, oni tam łudzi.
Wiesz, nagle... zobacz, to jest na przykład dla mnie duża różnica. To, że na przykład te dwie rzeczy, które wymieniłeś i które mnie bawiły. To, że strażnicy wychodzą i... oni wychodzą, a strażnicy przytulają w niedźwiedzia. Albo to, że barbarzyńca wywala drzwi i ta typka stoi po prostu. Pff, te drzwi lądują obok. Jej reakcja, konkretnie jej reakcja.
Tak.
To obie te rzeczy to jest coś, co ewidentnie jest napisane na potrzeby tego serialu. Bo to jest coś, co nie wyniknęłoby z sesji RPG, tak? Jakby to jakby to nie jest element czegoś, co, nie wiem, bohaterowie wnoszą, tak? I to jest dużo lepsze, według mnie, niż rzeczy... które robią, niż humor, który wynika z postaci. Bo ten humor, który wynika z postaci, według mnie jest właśnie tym takim humorem improwizowanym, przełożonym na skryptowany i przez to tracącym swoją naturalność, nie? I szczerze mówiąc, wolałbym, gdyby ten serial od początku do końca był napisany w taki sposób, żeby był humor napisany na potrzeby serialu, a nie przeniesiony skąd inąd, nie? I dlatego właśnie dla mnie najlepiej siadają te żarty i elementy, które... nie wydają się być przeniesieniem sesji RPG na serial, tylko wydają się być dopisane, jakby wcześniej ich jakby nie miały za bardzo możliwości być w sesji, bo są elementami tła albo coś takiego, nie?
To ciekawe, bo jak to mówisz, to w obu tych sytuacjach dokładnie wtedy widziałem Matta Mercera siedzącego przy stole, który opisuje strażników, którzy tulą niedźwiedzia, albo tą kobietę, która odwraca się i robi takie anyway. Jak patrząc na to, jak on często to robi, jak jego postacie w jego sesjach się robił dziwne rzeczy, a on gra tych poważnych lordów, którzy właśnie robią tak moving on i tak dalej.
Tutaj,
akurat wtedy spokojnie bym to widział, więc dla mnie to,
no tak,
to jest kompletnie
to jest
zamienne.
Trochę, wydaje mi się, że to jest troszkę inna sytuacja w momencie, w którym przenosisz samą narrację mistrza gry na scenariusz serialowy, która jest jednak bardziej zwarta i spójna, bo to pochodzi od jednej osoby, a trochę inaczej jest, jak przenosisz improwizowane relacje między postaciami zrobionymi przez grupę ludzi na skrypt, nie? Wydaje mi się, że to jakby jedna rzecz wychodzi lepiej niż druga, nie? I to, kurczę, gdyby ten, nie wiem, gdyby ten serial może, gdyby usiedli w studiu, jest taki w ogóle, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to chyba ten typ od Ricka i Mortiego gdzieś tam bierze udział w tym, jest taki serial RPGowy, który jest bazowany na, w sensie oni robią sesję RPG,
tak,
a potem animację.
To jest jego, to jest, tak, to jest z jego, tak, tak, Dana
Harmona. I tam na przykład, jakby pomijając, nie wiem, styl, humor, cokolwiek, to siada według mnie dużo lepiej, ponieważ jest improwizowane i jakby to mnie bawi, jakby koncepcję tego. Wydaje mi się, że to byłoby na przykład ciekawe, gdyby oni, nie wiem, może usiedli i po prostu zrobili usiedli do takich półgodzinnych improwizowanych rzeczy, a potem zrobili do tego animację i tak wypuścili serial. Kurde,
tylko wiesz, tylko wtedy by, wtedy by Amazon tego nie robił i to, by dalej. Tak, taka... tak jak z serialem Harmona, nie? Że to było fajne.
Tak, to było gdzieś niszowe, gdzieś tam
Tak. Tu trzeba pamiętać cały czas, że to ma trafić.
Nie wiem, czy cokolwiek zrobione przez Critical Role byłoby niszowe, nie? Na tym etapie. Ale,
nie,
ale
nie,
dalej
nie.
Dalej by było.
Byłoby. No to nadal musi być rzecz, która ma być dla wszystkich, którzy są spoza tej bańki, a Critical Role jednak to jest cały czas bańka, nie? To nie jest coś, co możesz po prostu, wiesz, zareklamować
kolejny
i że będą ci ludzie wszyscy
próbowali oglądać. Sprzedać swój projekt pomimo zebrania 11 baniek i tak nikt tego nie chciał brać, o tako, bo to było fantasy, animowane fantasy, animowana erka fantasy, zapomnij.
Tak, przy tym jakby nie, staram się nie patrzeć na to pod kątem popularności, w sensie, że po prostu mówię, że taki format może by mi odpowiadał bardziej, czy by bardziej odtwarzał to, co według mnie jest ich plusem, niż to, co dostaliśmy, nie? Nie wątpię, że być może to, co dostaliśmy, jest bardziej łatwiejsze, łatwiej dostępne, że łatwiej do tego usiąść, po prostu obejrzeć. Trochę mam ten taki rozjazd pomiędzy tym, że to jest definitywnie serial z erką, ale jednocześnie na przykład fabuła jest na poziomie seriali dla dzieci. Jakby te red herringi, czy wnioskowanie i to, że ludzie, że bohaterowie nie wyciągają tam oczywistych, kurwa, wniosków. To jest jakby mogę dał serial dla małych dzieci, nie? I to nie jest, ewidentnie nie jest intencjonalne. To ewidentnie nie ma być taka parodia. Ha, 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 patrzcie, ale śmieszne, że oni nie zorientowali się, że on jest smokiem. Nie, to po prostu się nie zorientowali, bo tak, bo nie, bo coś
to
tam.
Kończę, chcę na koniec zapytać o jedną rzecz, bo właśnie być może, zakładając, że pozostałe odcinki... Ja jestem od początku wciągnięty, ale zakładając, że pozostałe odcinki będą kontynuowały to, co trzeci zrobił, czyli pogłębianie postaci i tak dalej... To może okaże się, że oczywiście dzięki temu, że zrobili te dwa pierwsze w ten sposób, żeby właśnie popularnością wszystkich wprowadzić, żeby to było dla wszystkich, a potem, że jak powiem, najpierw dajemy coś dla wszystkich, żeby to było łatwe, łatwostrawne, wciągnięte i tak dalej, a potem zaczynamy przychodzić i tak dalej. To może to się okazać właśnie dobre dla tego, żeby ludzie się wciągnęli, żeby było wiele sezonów. I moje pytanie do was, skoro już nie jesteśmy, to znowu przejdziemy sobie od Adama, Radka i Pawła, na końcu ja, czyli pytanie... Czego najbardziej chciałbyś, bo wszyscy deklarujemy się, że pewnie będziemy sprawdzać kolejne odcinki, zakładam, że coś nas w końcu odrzuci. Na co masz największą nadzieję w kolejnych odcinkach? Co chciałbyś zobaczyć? Co chciałbyś, żeby... Czego więcej, czego mniej i tak dalej, więc zacznę od Adama.
A wiesz co, czy takie bardziej... Właściwie brakuje mi dobrego słowa, ale chciałbym mieć historię, która by bardziej... Która by... Nie musi być jakoś super skomplikowana, czy coś w tym stylu, ale żeby miała proste... Prosty emocjonalny przekaz, ale żeby ci bohaterowie mogli spokojnie w tej historii przebrzmieć, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co każda osoba reaguje na wydarzenia, które się dzieją i żebyśmy było więcej scen, więcej takich bardziej naturalnych scen grupowych, bo jakby miałem wrażenie, że wszystkie sceny grupowe w tych trzech odcinkach i to właściwie we wszystkich trzech były bardzo słabe, gdzie nie były w stanie zaprezentować kontrastujących bohaterów, więc chciałbym zobaczyć. Jakby no, jest kilka taki lekki banter, jest w kilku miejscach, ale miejscami to jest takie, że po prostu osoby, te postacie prowadzą ten banter w taki sposób, nie w naturalny sposób, gdzie to, co mówią, wynika z tego, kim są, tylko po prostu prezentują, kim są, gdzie Percy mówi, o, nienawidzę świętych ludzi, bo oni są zbyt dobrzy, a ja jestem bucem. I jest cała masa tego typu dialogów, a brakuje czegoś bardziej naturalnego. I chciałbym czegoś takiego, żeby móc się naprawdę zżyć z tymi bohaterami. Chciałbym mieć jakiś konflikt w drużynie, może taki... taki może niezbyt, taką rywalizację, konflikt w drużynie, coś, czego bym mógł się złapać emocjonalnie, bo na razie tak naprawdę nikim mi na dobrą sprawę nie zależy. I czego bym chciał mniej, to chciałbym mniej tego, co jest chorobą wszystkich sesji RPG i to jest to, co my też mieliśmy w mgłach swego czasu, czyli że wszyscy bohaterowie starają siebie zareklamować i sobie siebie przedstawić jakby ma w taki karykaturalny, nienaturalny sposób, gdzie wiesz, Percy jest tym super brooding, edgy rewolwerowcem, a w momencie jak są na przyjęciu, na balu, to jak barbarzyńca bierze od razu 5 kieliszków i pije, ale robić to, musi to robić w najbardziej ostentacyjny, widoczny sposób, żeby, bo dlatego, że no, jakbyś to było się działo na sesji, to gracz chce zaprezentować swoją postać. Natomiast w serialu, gdzie to mają być, gdzie te postacie mają istnieć w tym świecie, to tworzy taką sytuację, gdzie to nie są naturalne postacie. No, dziękuję.
Ta scena z tym,
powiesz mi, że świetna jest.
Nie, ta z braniem alkoholu.
Szkoda, że nie żygali tylko. Jakby jeszcze żygali, byłoby super.
Ona była fajnie przełamana, bo barbarzyńca wziął te wszystkie kieliszki, ale to kleryk, czyli Pike, wzięła ich więcej i ona wypiła więcej, nie?
No, ale to też jest takie, wiesz, to jest, mam wrażenie, że to jest po prostu prezentowanie swoich postaci, a nie coś, co by się... Co miałoby sens w scenie? Nie wiem, jakoś...
Miało sens.
Nie bardzo. Dlaczego mieliby nagle pić... Szczególnie, że ta kleryk mówi...
Bo był darmowy alkohol.
To są tylko fancy drinks. I jest ta scena, gdzie, wiesz, ten napalony gnom mówi jakiemuś hrabiemu, że chcesz ze mną duszkę?
A to dla mnie było super, bo to miało payoff. Bo to miało payoff potem z tym hrabiem.
Tak, nie się wiem. Okazało, że ten hrabia...
Nie wiem,
kim chciał w sumie.
Dobra.
Okej, okay. Radek?
No mówię tutaj, humor to swoją drogą, nie, to mówię, może trafić, może nie trafiać, nie, mi się ten serial naprawdę podoba pod tym względem, ale ja bym chciał, tak jak Adam mówi, troszkę więcej tych takich osobistych scen, takiego zatrzymania się na chwilkę, skupiania się właśnie na postaciach i na ich relacjach, bo ja mówię, ja czaję, czemu te dwa pierwsze odcinki tak wyglądały, nie, to miało być szybko pokazać drużynę, pokazać, jak mechaniki w ogóle RPGowe działają, nie, bo ta walka finałowa, to jest każdy swoje moce wykorzystuje, uzupełnia się w jakiś sposób, nie, pomaga sobie i to całkiem fajnie działało, ale ten, dla mnie ten trzeci odcinek był właśnie taką fajną zmianą, że już się skupiał na postaci konkretnie, nie? Wychodzimy od problemu Persiego, pojawia się też jakaś historia z jego przeszłości, to jest fajne, nie? To coś, co pewnie w naszej drugiej kampanii będziemy też mogli sobie na to więcej pozwolić, nie? Że cała drużyna się jest zamotana w historię jednej z postaci, nie? Jakoś mocno i tam w nią trafia, nie? Bo jest tam jakiś wątek i wszyscy w jakiś sposób są w to wciągnięci, nie? Bo oni są tą drużyną, są tą rodziną i muszą razem działać w tym względzie i tutaj to mamy, nie? Że mamy tego Vexa, który idzie tam działać i odkryć tą tajemnicę tych wampirów do ich pokoju, ma tam tą swoją misję, nie? Mamy tego Persiego na tym przyjęciu, gdzie mamy dużo napięcia. Mamy wszystkich, którzy jakoś w jakiś sposób są z tym powiązani, nie? Odpowiadają na to, próbują go tam wspierać, próbują mu pomóc. Też jest fajnie to, że w tych pierwszych dwóch odcinkach Percy właśnie był tym mrocznym rycerzem, tym Batmanem, który biega z tym rewolwerem, jest taki cool i gdzieś tam z tyłu się przemieszcza, a tutaj dostajemy go...
z Trevora z sesji Spadmy to na
www.spadmyto.pl. Troszkę tak, troszkę dokładnie. Tak, troszkę tak.
A w drugiej kopia.
Już... Dzielą 20.
A w drugim odcinku właśnie mamy przełamanie tego, nie? Pokazujemy, że on ma tą tragiczną całą historię, że tam za tym się więcej kryje, ma tego, te swoje demony dosłownie w przenośni, nie? Gdzie jest super ta scena na końcu, gdzie on zupełnie z tego gościa, który najpierw był tym takim, no, troszkę... tym takim cool, mrocznym rycerzem, a tutaj się zamienia w jakiegoś właśnie zupełnie demona, nie? Który jest tam, odstrzeliwuje komuś palce, nie? I jeszcze się mroczniejszy robi. I to jest fajne, nie? Że jak właśnie próbują brnąć w te postacie coraz bardziej. Mam nadzieję, że tego będzie więcej. Bo mówię, bo mi się podobają te relacje, podobają mi się dialogi, ale chciałbym, żeby na chwilkę się zatrzymywali przy pewnych emocjonalnych rzeczach na dłużej.
No, ja się trochę zgodzę z Adamem, że dla mnie przez te trzy pierwsze odcinki tak naprawdę, trochę mniej w trzecim, ale dwa pierwsze głównie, ale tak naprawdę przez wszystkie, każda rzecz, która była mówiona przez postaci, to miałem wrażenie, że jest albo taki ewidentny żart, po prostu hej, teraz powiemy żart, koniec żartu, albo rzecz charakterystyczna dla postaci, czyli Percy mówi rzeczy, z których wynika, że jest edgy, ten barbarzyńca mówi rzeczy, z których wynika, że jest duży i niezdarny i jest barbarzyńcą. I jakby każdy mówi swoje rzeczy. Ruchacz mówi, że jest ruchaczem. Jakby po prostu przedstawia swoją postać. O, mówi rzecz, która jest pasuje do tego archetypu. Albo mówi
każdy
żart.
Każdy ruchacz tak robi.
Tak. Albo mówi żart. I to było dla mnie trochę za mało. To było dla mnie za mało, żeby... To po pierwsze było dla mnie strasznie nienaturalne, a po drugie było dla mnie zbyt mało angażujące. Wydaje mi się, że i żarty byłyby lepsze, gdyby były bardziej... zwarte z resztą historii, a nie po prostu były takimi o, teraz rzućmy one-liner i wracamy do naszej historii. I postaci byłyby ciekawsze, gdyby pozwoliły sobie na trochę więcej niż wymienianie się swoimi tymi tagline'ami, że tak powiem, mówienie, teraz moja kolej na powiedzenie rzeczy charakterystycznej dla mnie. I tak naprawdę myślę, że to już będzie dużo, dużo lepsze, jeżeli tego dostaniemy więcej i że te dialogi będą ciekawsze, naturalniejsze, będą miały chwilę chociaż, żeby wybrzmieć, bo w trzecim odcinku już mały więcej i to jest dobry kierunek. Myślę, że jakby były lepsze, ciekawsze, i byłoby to, żeby wybrzmiały, to myślę, że byłoby dużo, dużo lepiej. Myślę, że po trzecim odcinku myślę, że fabuła pójdzie w ciekawszą stronę, bo po tych dwóch pierwszych mam nadzieję taką, że to był po prostu taki wstęp.
To był pilot. To był
który wstęp. Jest jakby pomijając to, czym jest, znaczy nie mam problemu z tym, czym jest, według mnie po prostu jest słaby w tym, czym jest. I jakby tyle, nie mam problemu z samym konceptem, nie? Ale myślę, że jeżeli jakby styl pisania się poprawi, jasne, humor to jest coś, czego można lubić albo nie, trochę szkoda, że poszli w kierunku, który, znaczy dla mnie szkoda, bo mi się po prostu akurat taki średnio podchodzi, bardziej mi pasuje w improwizowanej wersji taki humor, ale to jest coś jakby, czego to jest subiektywne, nie? Myślę, że jakby samo to jakby zrobienie, że to, żeby to było po prostu naturalniejsze, żeby ta historia też była naturalniejsza, tak naprawdę wszystko, żeby było naturalniejsze, to ja w ogóle lubię naturę, więc dobrze. Drzewa, żeby było jakieś, więcej drzew niech będzie.
Ja bym pierda jeszcze dodał jakiegoś.
Nie, żeby żygnął. Tak żygnę, jakby wypił i żygnął, to tylko wypił na razie. Znaczy, niech wypił.
Jakby ktoś chciał pierdnąć, jak przyszedł żygnął.
Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, przepraszam, ale oni wysłali samego Rogue'a gdzieś, kurwa, do
i bardzo dobrze,
rzeczy.
Tak to się robi!
I jak to zrobili? I dowiedzieli się, że ten zły villain idzie w tamtym kierunku, to nie zareagowali, bo uznali whatever.
Trochę już zapomnieli.
Trochę zapomnieli o jego istnieniu. Więc mam nadzieję, że nie będziecie mi tego robić w kampanii na www.spalmy.pl w niedzielę o
20. Oj, to się przygotuj.
Ale tak.
Jeden serial nauczył wielu rzeczy już.
Jeśli o mnie chodzi, to tak. Bardzo bym chciał, żeby nie zniknęło właśnie to szaleństwo, żeby ten humor, który do mnie trafia, jakby pozostał jak najbardziej, czyli rozwalanie drzwi i tego typu rzeczy, to takie, to o czym mówiłem, tulenie niedźwiedzia, takie dziwne rzeczy, które gdzieś tam się dzieją, kiedy są, ale jakby zawtóruję to, co o czym wszyscy mówią i to odniesie się trochę do naszej rozmowy o drugim sezonie Wiedźmina, gdzie z Radkiem mówiliśmy cały czas, że tam nikt nie miał do kogo gęby otworzyć, że tak powiem. Cały sezon polegał na tym, że każdy miał swojego questa, bo trochę inaczej, bo tutaj, jak mówicie, ludzie wygłaszają, kim są trochę cały czas. W Wiedźminie było tak, że każdy nie mówił, kim jest, ale co ma zrobić. Jakby każdy, jedyne co, o czym mogliście, ktoś z kimś mógł porozmawiać w drugim sezonie Wiedźmina, to jaki jest jego obecny cel i jak on go dąży i robi i co z nim robi. Było strasznie upierdliwe w pewnym momencie, więc tu miałem takie poczucie, że no nie, że przynajmniej bohaterowie mówią o sobie, czy lepiej, czy gorzej, to już jest, może już o tym mówiliśmy, ale tego nie było, natomiast jak najbardziej chciałbym, żeby było więcej właśnie takich miejsc, w których można się zatrzymać, usiąść i nawet nie pogadać o tym, co mamy teraz zrobić, albo o tym, jak bardzo lubię komuś przyjebać, wypić, czy coś takiego, tylko właśnie o jakichś prostych rzeczach, które są związane z daną postacią. Różnica jest jakby, dlaczego to dla mnie od razu ma wiele punktów wyżej niż miał drugi poziom Wiedźmina, znaczy drugi sezon, no bo tam jeszcze wszyscy mieli kija w dupie głęboko wsadzonego i nie było żadnego rozładowywania scen, a tutaj już szczególnie po trzecim odcinku mam wrażenie, że będą próbowali balansować między tym takim luźnym żyganiem i napierdalaniem się i naszyjnikami i tak dalej, do momentów, w których możesz nagle mieć Persiego, jego ten dramat, możesz nagle mieć to jego, nie wiem, PTSD potem połączone z demonicznym opętaniem i tym wszystkim i tak dalej. Możesz wejść głębiej i to jest coś, czego co liczę na to, że ponieważ wystartowaliśmy komediowo, to może być fajnie się uzupełniać. Ale tak, jak najbardziej proste dialogi między bohaterami, które nie są o niczym, co musimy, jak rozwiązać obecny problem, które dotyczą czegokolwiek innego, bo to zwykle mi najgłębiej, najlepiej pogłębia postacie. Kiedy sobie na przykład wspominają, kiedy sobie coś tam, wiesz, takie proste rzeczy, to działa zwykle najlepiej.
Tak, żeby oni też nie byli bohaterem zbiorowym, tak jak na przykład w tych RPG-ach klasycznych, wiesz, nie wiem, jak w Icewind Dale, nie? Gdzie miałeś tę drużynę, która praktycznie nie gadała, tylko miałeś grupę archetypów, nie? Która się przemieszcza z miejsca na miejsce, robi misję, bo to już widać, że w tej drużynie, i to jest pokazane w kilku momentach w fajny sposób, nie? Tam mamy relacje nie tylko jako właśnie grupy, jako grupy, tylko też między poszczególnymi postaciami, nie? Mamy na przykład tą Pike z tym barbarzyńcą, nie? Gdzie on tam bierze na plecy i z nią gada, wiesz, opiekuje się nią, to jest bardzo fajnie pokazane. Mamy te rodzeństwo, nie? Gdzie się na przykład cieszą z tego, że dom dostali, nie? I że w końcu udało im się, nie? Będą mieli swoje miejsce. Tak, konkurują ze sobą, to jest bardzo fajnie pokazane. No mamy tego gnoma, który do tej Pike też tam widać, że darzy ją większym uczuciem, nie? Że on jest tym ruchaczem, tym jurnym wielkim, ale ma tutaj tą stronę, nie? Gdzie próbuje do niej w inny sposób podejść. I mam nadzieję, że to będzie rozwijane, nie? Bo tam jest dużo fajnych, różnych interakcji między postaciami może nastąpić, nie? Może na to fajnie łączyć. I wiesz, te takie...
Masz druidkę Kilith, która jest ewidentnie bardzo ma problem z otwarciem się jakimkolwiek. Nie jest taka bardzo...
Tak, tak. A w ogóle takie właśnie relacje wewnątrz grupy, one jeszcze bardziej łączą całą drużynę, nie? Że zaczynasz właśnie od tych mikro rzeczy do tych, wiesz, większych, nie? Że rozszerzasz to na całą drużynę. Bo ja bardzo nie lubię, jak bohater jest po prostu bohaterem zbiorowym, nie? Że to jest zespół ten i ten, nie? To jest Justice League i tyle. Ja nie wiem, jak oni mają relacje między sobą, ale oni są tą drużyną największych bohaterów. Oglądajcie ich teraz. To jest nudne zawsze.
Okej.
Albo piłkarze. Nie wiem, jakie ma relacje między sobą, tam jakiś Lewandowski, tam ktoś drugi, jakiś inny.
No niestety za dużo wiemy, jak ktoś się interesuje, tak jak ktoś się interesuje, to wie za dużo.
Ja nie wiem, może jakby na meczu były takie sceny, że sobie pogadają o czymś, albo że walczą, czy coś, żebym nie wiedział, co kurwa
improwizowane,
niech improwizują. I to miały jakieś emocje, a oni tylko kurwa biegają za tą piłką, przecież bez sensu jest.
Nura. Prawdopodobnie, tak, nie będziemy tego omawiać. Jeżeli będzie wychodził po odcinek, to raczej nie. Chyba, że będzie jakiś mega odcinek, to pewnie z Radkiem się szybko skrzykniemy, żeby to szybko nagrać. Natomiast jeżeli byłoby znowu, nie wiem, 3 odcinki się zbiorą i faktycznie będziemy mieli jakieś przemyślenia, może uznamy, że jest dużo lepiej, albo wy uznacie, że jest dużo lepiej, albo ja z Radkiem uznamy, że nie, stoczyło się i coś tam, to może będzie dobra okazja, żeby porozmawiać. A może się miniemy i nagle my przyjdziemy z Radkiem za 3 odcinki i powiemy... No nie,
dalej
że nikt nie żegnął ani razu przez te odcinki. Nie,
albo dalej będziesz narzekać
i będzie takie jest, wreszcie, jest lepiej czy coś.
Albo dalej będziesz narzekać, to sobie zaprosimy kogoś, kto lubi. I wtedy będziemy w kółko wzajemnej adoracji.
Zwykle najlepiej działa, jak wszyscy siedzą i mówią. Pierwsze pytanie, podobało ci się? Nie, następny, podobało ci się? Tak, o to chodź. No, więc to tyle. Także dziękujemy bardzo wszystkim. Oczywiście, jeżeli chcecie... nie wiem, na przykład więcej RPGów albo rzeczy związanymi z RPGami, to nie wiem, czy słyszeliście, ale jest taka strona spalmy.pl i tam na przykład grają podobno całkiem nieźle, podobno całkiem fajne historie, powoli kończą jedną kampanię, zbliża się kolejna, gdzie będzie bardziej, będzie otwarta, będzie może bardziej
fantazja. Dajcie nam 11 milionów dolarów teraz, słuchajcie, zróbmy kreskówkę.
Tak, tak, więc jak ktoś chce więcej RPG-a, w polsku na przykład, czy coś, to tam zapraszamy.
Mamy nawet takie fanartowe animacje.
A tak.
W sensie
tak,
ludzie robią animacje do naszego, biorą sceny i robią obrazki. To się nazywa animacja.
Ja widziałem animację z walczącym wilkołakiem, to już była animacja.
Albo to też sceny nasze.
No, więc tam się dzieją rzeczy, także jak chcecie... to
jest mi praktycznie critical role po prostu. Jesteśmy na tym samym poziomie w zasadzie. Mamy animację, mamy wszystko, nie? Mamy
ktokolwiek z był aktorem głosowym, gdyśmy mieli studio, gdyśmy... Nieważne.
Oskar już długie włosy zapuszcza, żebym za Mercera
już
robić.
Próbuję, tak.
Perukę założyć.
Nie dam rady zapuścić długich włosów, ale mój wyraz małpy jest coraz lepszy, więc spokojnie. Coraz... Ostatnio ćwiczyłem sporo mój roleplay pawiana, więc powinno być okej. Okay. W czymś mogę...
To nie był żart.
W czymś mogę spróbować być przynajmniej podobny do Mercera. Mogę próbować go naśladować. No, także bardzo dziękujemy. Trzymajcie się. Hej.